Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Zdrowo, szybko i bez pośredników. Na czym polega i jak sprawdza się rolniczy handel detaliczny? To nowe rozwiązanie, które ma ułatwić rolnikom sprzedaż swoich towarów. Konsumentom ma dać dostęp do zdrowej, często ekologicznej żywności. Dziś w audycji zapytamy także o to, jak wygląda prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. Sprawdzimy również, jak legalnie zatrudnić cudzoziemca. Zagraniczni pracownicy coraz częściej pojawiają się w firmach. Naszymi pierwszymi gośćmi są Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tam.
I Marek Klonecki, ekorolnik z Jeżewa w powiecie świeckim, zarazem sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EcoOne.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od rolniczego handlu detalicznego. Mechanizm działa od początku roku. Ryszard Kamiński, na czym polega? Rozruszał się ten mechanizm?
Trudno powiedzieć, że rozruszał się na ogromną skalę, ale rolnicy naprawdę na to czekali, żeby mogli sprzedawać bezpośrednio z gospodarstwa i również przetwarzać. W naszym regionie jest już kilkudziesięciu takich, którzy się na to zdecydowali, w tym obecny tutaj pan Marek. I bardzo dobrze, dlatego że...
A czym to się różni od sprzedaży bezpośredniej?
Wydaje się, że kluczową sprawą jest to, że mówimy teraz o skracaniu tak zwanego łańcucha dostaw, że rolnik może bezpośrednio swoim odbiorcom, konsumentom sprzedać również przetworzoną żywność. Dotychczas mógł sprzedawać żywność nieprzetworzoną i to była kluczowa sprawa. Mógł sprzedawać to, co urosło, tak już w największym w skrócie, teraz może również przetwarzać.
Czyli na przykład może kiełbasę sprzedawać.
Tak, dopuszczono nawet
pierogi.
To przetwórstwo w warunkach domowych, co jest dosyć trudne do przyjęcia dla różnego rodzaju inspekcji. Ale myślę...
No to jest tak, że ta kluczowa zmiana, że tak, idea jest taka, że można sobie w domu.
Że można sobie w domu.
W swojej kuchni albo w kuchni przydomowej.
To jest duże uproszczenie, że można, bo wszyscy z kolei jako konsumenci chcielibyśmy jeść żywność bezpieczną. Ona ma nam smakować, ona ma być specyficzna, unikalna, tradycyjna i tak dalej, ale jednak chcemy mieć pewność, że to jest żywność
o
bezpieczna.
O tym bezpieczeństwie jeszcze porozmawiamy. Są ograniczenia ilościowe?
Tak. Tak, są ograniczenia ilościowe. Myślę, że dla rolników, rolnicy głównie pytają o podatki i obawiają się podatków w Polsce, ponieważ nie ma podatku dochodowego w rolnictwie. Jest to ograniczenie dla rolnika. Najważniejsza kwota, która tutaj się pojawia, to jest 20 tysięcy złotych rocznie.
Taki przychód jest zwolniony z opodatkowania.
Tak, tak. A później jest niewielki ryczałtowy podatek, w związku z tym to nie jest bolesne dla wytwórcy żywności, dla rolnika i stąd wielu się zdecydowało na taką formę.
Ale są ograniczenia ilościowe, na przykład rolnik może sprzedać rocznie 1000 litrów oleju, 1400 kg produktów mięsnych.
Tak, tak, bo zakładamy, że nie jest to forma zakładu przetwórczego. Zakład przetwórczy w przypadku choćby mięsa ma swoje odrębne możliwości dla rolnika. Rolnik i wielu też się zdecydowało na to utworzyć tak zwanego MOLA, mówiąc kolokwialnie, czyli działalność marginalną, ograniczoną, lokalną. I to jest jakby kolejny krok, kiedy już trzeba spełnić pewne wymogi, a jeszcze dalej można po prostu otworzyć zwykły zakład przetwórczy, czyli mówimy o pewnych, o tym, czego brakowało, czyli o tym przetwórstwie naprawdę na niewielką skalę w gospodarstwie, żeby zacząć, żeby zobaczyć, że potrafię to robić, są na to nabywcy, konsumenci chcą ode mnie kupować. Jeżeli dobrze pójdzie, mogę iść dalej.
Jestem z nami Marek Klonecki, jako rolnik z Jeżowa. Jak to wygląda w pana gospodarstwie? Ten handel detaliczny to obejmuje produkty roślinne, mięsne i to?
Powiem krótko. Od nowego roku, kiedy weszła ta ustawa, która jest, działamy w ramach rozporządzeń, które wydał minister rolnictwa.
Nie o te nazwy, konkretnie. Jak to u pana wygląda w gospodarstwie?
Musimy spełniać określone wymogi. Mhm. Czyli musieliśmy zgłosić nasze działanie do powiatowego lekarza weterynarii, do sanepidu, jak również zgłosić się do Urzędu Skarbowego. I trzeba prowadzić w tym zakresie pewną ewidencję przychodu. Czyli po każdym że tak powiem, po każdej sprzedaży mamy, prowadzimy na zeszycie, są odpowiednie rubryki i tam się wpisuje.
I tam liczycie, czy już te 20 tysięcy się wyrobiło, czy jeszcze nie?
Powiem tak, 20 tysięcy to jest kwota wolna. Mhm. Możemy dorobić do 150 tysięcy euro. Mhm. Ale powyżej tej kwoty trzeba odprowadzić podatek ryczałtowy 2%. I to są, jest ustawa...
Powyżej tych 20 tysięcy.
Powyżej 20 tysięcy. Ta ustawa. I dlaczego ta kwota wolna? Bo gro gospodarstw to są gospodarstwa drobne, małe, można tak powiedzieć, które nawet w tej kwocie się, że tak powiem, nie przekroczą tej górnej granicy, tej zwolnionej. Dają możliwości dorobienia. Dorobienia właśnie na bazie swoich surowców. Czyli, jak już pan redaktor wspomniał, robienie pierogów, robienie sera, czy jakieś jeszcze innych produktów przetwarzania.
A u pana gospodarstwo, jak to wygląda? Co pan robi, co pan sprzedaje?
My prowadzimy gospodarstwo ekologiczne od 12 ponad lat i żeśmy uznali, że nasze surowce, które są wolne od chemii GMO, mają zapotrzebowanie, czy jak to się inaczej nazywa, na to, że popyt przez klientów. Czyli,
ale sprzedaje pan, nie wiem, drób, czy już coś przetworzonego,
praktycznie
kiełbasę?
Naszego gospodarstwa wszystko zostało wyhodowane na polu i w oborze jest przetwarzane, wprowadzone do obrotu.
Czyli kiełbasa na przykład?
Również kiełbasy. A różne. Dlaczego? Bo hodujemy bydło.
Nie, pytam się, co jeszcze?
Hodujemy bydło, produkujemy mleko, z mleka produkujemy sery, masło, wytwarzamy, nie produkujemy, wytwarzamy masło i sery, pozostaje nam produkt zwany serwatką. I serwatka, żeśmy uznali, że trzeba to też zagospodarować, to jest super produkt w hodowli żywca. No i nasze świnki są karmione paszami czystymi, wolnymi od tego i dostają serwatkę na dodatek.
O tym, jak wygląda gospodarstwo ekologiczne, jeszcze porozmawiamy. Tutaj ważna kwestia, pan mówi, musieli się zgłosić się do inspekcji, czyli tak naprawdę to wszystko jest kontrolowane, tak?
Jest.
To jest bezpieczna żywność.
Jest kontrolowane. Jeszcze powiem ciekawostkę.
Mimo, że wytwarzana w kuchni faktycznie, domowej?
To nie ma żadnego znaczenia, gdzie to będzie. Warunek musi być bezpieczny. Czyli klient, który skonsumuje, po prostu nie może mieć jakiejś torsji, wymiotu, czy zachorować, że się zgłosi do medyka, gdziekolwiek. To musi być produkt taki gwarantowany. Górna półka. Zero chemii, czysty i bezpieczny. Powiem jeszcze, że produkty ludzie szukają, klienci szukają nasi takich tradycyjnych, starych smaków. I my to im, że tak powiem, gwarantujemy.
A te roczne limity, jeśli chodzi o ilość, to one są wystarczające, czy zbyt niskie? Mógłby pan produkować
powiem
na przykład
tak,
więcej?
Powiem tak, te limity to jest, że tak powiem, górna półka, górna granica i ja nie sądzę, żeby się udało to przekroczyć. Mamy obwarowania po prostu powierzchniowych gospodarstwa, budynków inwentarskich, zarówno jak i pola. Produkcji z pola, żeby było pasze na pasze dla zwierząt. A to, co w tej chwili jest, to nam w zupełności wystarczy.
Tutaj, jak mówi pan dyrektor, idea jest taka, żeby skrócić ten cały łańcuch. Gdzie trafiają pana towary? Kto jest odbiorcą? Ktoś przyjeżdża do pana i odbiera to masło, czy pan wysyła przez internet? Jak to
Też wczoraj byłem w Warszawie na takim seminarium na temat handlu detalicznego, rolniczego handlu detalicznego w Ministerstwie Rolnictwa. Kwestionowali co niektórzy właśnie sprzedaż przez internet.
Dlaczego?
Ale dlaczego, że tam już chodzi pośrednik? Ten,
który portal stworzył na przykład.
Dokładnie, ale tu są głosy podzielone, do tego nie będę się odnosił. Na dzień dzisiejszy powiem tak, konsument końcowy to taki, który przyjeżdża i do gospodarstwa kupuje i taki, gdzie ja wjeżdżam na różnego festyny, jarmarki, kiermasze.
Targowiska.
I targowiska. Mhm. Ja na targowiskach się nie wystawiam.
Ale taka możliwość jest.
Jest możliwość. Mhm.
Bo chodzi o to, żeby to sprzedawać albo w domu, albo w miejscu dostosowanym.
Bezpośrednio, żeby wytwórca sprzedawał.
Tak.
Bez pośrednika.
I dlatego, dlatego moi klienci, czy moje klientki ode mnie otrzymują namiary, wizytówki i jak będą chcieli sprawdzić, bo już takie przypadki miałem, że sprawdzali moje produkty pod względem mikrobiologicznym. Aż byłem zaskoczony.
Klienci,
że,
tak?
Tak. Hmm. Dopiero po czasie się dowiedziałem, że produkt jest czysty. Tak mi określili. Mówi, produkt jest czysty. Pod względem mikrobiologicznym.
Najważniejsze w przypadku pana Marka i wszystkich tych rolników, którzy się zdecydowali, jest właśnie ta nieanonimowość. Kiedy idziemy do jakiegokolwiek sklepu, nie tylko supermarketu, dyskonta, czy do dużego sklepu, nie wiemy, nie znamy wytwórcy, nie wiemy, kto wyprodukował, czy mięso, czy mleko, czy przetwory. Tutaj zasada, czy jakby logika tego handlu jest taka. Ten, który wytworzył w swoim gospodarstwie, sprzedaje u siebie w gospodarstwie, gdzie widzimy jeszcze niejako, możemy prawie
zajrzeć do tej kuchni,
zajrzeć do tego tworzy. Miejsca, gdzie jest wytworzone, albo gdziekolwiek indziej sprzedaje, ale znana jest przynajmniej twarz tego, kto to stworzył. I to jest ten krótki łańcuch. Amerykanie mierzą na przykład zdrowe, czy takie jakość produktów żywnościowych tonokilometrami. Czyli im mniej produkt jadąc do konsumenta kilometrów przejedzie, tym lepiej. Bo to znaczy, że on nie był, żeby przejechać daleko, musi być konserwowany, musi być chłodzony, musi być w jakiś sposób tam, ktoś musiał ingerować. Natomiast jeżeli bezpośrednio kupujemy od wytwórcy, to znaczy, że po pierwsze wiemy, kto, jeżeli by cokolwiek się zdarzyło, to ten odpowiada, możemy do niego wrócić, on jest jak gdyby pod naszym pręgierzem.
Wymierzyć sprawiedliwość
albo przecież on będzie zabiegał, żeby do niego wracać.
No właśnie, ważna jest ta sprzedaż bezpośrednia, ale w internecie jest coraz więcej portali, przez które można kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Mogę na przykład kupić marchewkę od rolnika z Małopolski. Jeszcze to pytanie do pana dyrektora. No, jak szybko taki towar będzie u mnie na stole i czy on przetrwa w ogóle podróż?
Bardzo dobrze znamy inicjatorów, Jana Czaje i innych obsługujących portal odrolnika.pl. To jest właściwie taki ruch społeczny, który polega na tym, to jest w okolicach Tarnowa, pod Tarnowem, 20 rolników ekologicznych nie chcą poszerzać swojego grona, zbierają zamówienia tylko przez internet. Dokładnie można tam wskazać i kliknąć sobie w tym internetowym sklepie. Natomiast dostawa jest świeżego, chyba dwa razy w tygodniu Jan Czaja lub inni rolnicy ekologiczni sami małymi samochodami dowożą do Krakowa, do mieszkań lub do punktów odbioru taką paczkę od rolnika. Czyli to nie jest do końca przez kuriera dostarczane, tylko sami oni próbowali trochę przez kuriera.
A w naszym regionie, bo chcę skończyć ten wątek, jest szansa na taki portal?
Tak. W naszym regionie jest jeszcze coś ciekawszego, pewnie na osobną audycję. To znaczy stworzyły się tak zwane grupy zakupowe, czyli młode małżeństwa z Bydgoszczy, z jakiegoś osiedla, już nieważne gdzie, znalazły sobie rolników, którzy im dostarczają bezpośrednio, czyli to konsumenci się organizują po to, żeby znaleźć dostawcę.
Powiem panu tak, panie redaktorze.
Temat czeka, panie Marku, ale teraz chwila oddechu i za chwilę wrócimy do tego tematu i zapytamy także o to, jak prowadzi się gospodarstwo ekologiczne. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to make
in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. The one they're going to miss in lots of ways. Away, then we'd say nothing would come between us. To dream of
wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A my dziś rozmawiamy o rolniczym handlu detalicznym, który rozwija się cały czas, i o gospodarstwie ekologicznym, o rolnictwie ekologicznym. Naszymi gośćmi są Ryszard Kamiński i Marek Klonecki. Panie Marku, to się w ogóle opłaca, ten rolniczy handel detaliczny? No bo są limity, kwota wolna 20 tysięcy.
Powiem tak, się opłaca. Opłaca się i to bardzo, bo zawsze zostawały pewne rezerwy w gospodarstwach, z którymi nie wiadomo, co było zrobić. Na dzień dzisiejszy można to przetworzyć i wprowadzić do, sprzedać konsumentowi końcowemu. Na naszym terenie istnieje kilka takich miejsc, między innymi tu w Bydgoszczy, to jest bydgoski free market przy placu, na ulicy Poznańskiej, przy ulicy Poznańskiej. Następny, który już od lat istnieje, to jest jarmark toruński. Na terenie Muzeum Etnograficznego się odbywa co miesiąc, każdą pierwszą sobotę miesiąca. Najbliższy jarmark to będzie 4 listopada i kolejny w okolicy, że tak powiem troszeczkę dalej, w Gdańsku, jest Gdański Bazar Natury, który odbywa się praktycznie 2 razy w tygodniu, w czwartki i w soboty.
I tam też jeździcie, tak?
I tam jeżdżę, nie tylko ja jeżdżę, bo jeżdżą kilku tutaj rolników z naszego regionu, którzy swoje produkty sprzedają klientom, z Trójmiasta.
Panie redaktorze, trzeba to gdzieś odnotować, że rolnik mówi, że się opłaca. To nie jest taki powszechny wśród rolników.
No właśnie, bo z reguły słyszymy narzekanie.
Żebyśmy tutaj nie żartowali, trzeba powiedzieć tak. Rzeczywiście ten litr mleka, jeżeli niewielki dzisiaj producent mleka ma kilkanaście krów, sprzedaje za złoty 50, to trudno jest tutaj osiągnąć. My tak obliczamy, że dopiero przy 30 krowach, 25-30 zaczyna się ten poziom opłacalności. Natomiast litr sprzedany za złoty 50, w przypadku serów pana Marka, nie chcę mu liczyć dokładnie, ale można ten litr mleka w serach będzie może kosztował i 4 złote. W związku z tym o to chodzi, żeby dodać wartości do tych niewielkich ilości produktów, które są w gospodarstwie, i po prostu stąd się opłaca, że więcej robi rolnik niż tylko sprzedaje surowiec.
Panie redaktorze, to trzeba czuć wartość pieniądza, a że moja rodzina się nie odciąga, jest pracowita i zaangażowali się wszyscy.
Tak? Wszyscy są zaangażowani.
Członkowie rodziny, każdy ma swoją działkę do wykonywania. No i dzięki
czym
temu...
Czym pan się zajmuje?
Ja głównie się zajmuję logistyką i produkcją, wytwarzaniem serów. Mój syn przetwórstwem i prowadzeniem gospodarstwa. No i małżonka i synowa prowadzą...
marketing.
Też, ale większy mają ogród, drób i pozostałe, i dom.
Ważne, żeby to wszystko dobrze podzielić, mądrze, i jeżeli jest też ta pasja, to na pewno to także czuć w smaku. Ważne jest, myślę, też takie oczekiwanie jest ludzi, żeby to były właśnie zdrowe towary, zdrowe produkty. Pan prowadzi, jak pan wspomniał, od kilkunastu lat gospodarstwo ekologiczne. Najpierw takie pytanie otwarte, od czego trzeba zacząć, jeśli rolnik chciałby przestawić swoje gospodarstwo na ekologię?
To trzeba
zacząć. Chyba jest trudna decyzja.
Nie, trudna, może tak, a może i nie. Powiem, to trzeba lubić. To trzeba lubić, trzeba przede wszystkim być pasjonatem w tym zakresie, i pierwsze kroki to trzeba wykonać do ODR-u, do pana dyrektora, do ludzi pana dyrektora, gdzie trzeba zrobić plan rolniczo-wiejskowy 5-letni. Następnym krokiem jest, trzeba się zwrócić do jednostki certyfikującej, których jest w Polsce 11, sobie można wybrać, i wkłada się wniosek do agencji. No i poddaje się certyfikacji. Obowiązkowo raz w roku trzeba się podać certyfikacji. Przyjeżdża inspektor rolnictwa ekologicznego, idzie w pole, idzie do zagrody, robi z tego protokół. Ten protokół przez kolejne tam urzędy trafia do agencji i agencja wypłaca jak wszystkie płatności, dodatkowe płatności z rolnictwa ekologicznego.
Bo jak rozumiem, to chodzi o to, że w produkcji nie ma żadnej chemii, tak?
Żadnej, zero.
Naturalny. Ale kontrola jest tylko raz w roku, czyli to tak nic. Naprawdę to się wszystko opiera na zaufaniu, czy...
Nie. Nie. Inspektor przychodzi, bierze, widzi pole, przychodzi w okresie wegetacji i widzi. Jak jest za duże, za czyste, to jest podejrzenie, bierze próby glebowe do badania, analiza, jak przekroczy jakieś tam dozwolone...
Każdy produkt gleba zostawia ślady. To żeby
czy w ogóle... Nawet jak rolnik mówi, że jest eko, ale tam dosypuje, to można to rozpoznać.
Oczywiście. Znaczy, dzisiaj mam jakby możliwości sprawdzenia tego, czy był stosowany jakikolwiek środek chemiczny, czy nawóz, są właściwie stuprocentowo możemy stwierdzić, czy była chemia, czy nie było. Natomiast muszę troszkę sprostować pana redaktora. Bardzo popieramy, to jest najwyższy poziom wtajemniczenia pod względem produkcji jakościowej, rolnictwa ekologiczne, ale pan redaktor powiedział, że wszyscy chcielibyśmy kupować zdrową żywność. Nie może być nic, żadna żywność, która jest w jakimkolwiek sklepie sprzedawana, która będzie niezdrowa.
Kiedy kupujemy na przykład na masową skalę mięso, to zastanawiamy się, czy tam są jakieś antybiotyki, produkcja. Tu coś takiego w grę nie wchodzi.
Nie wchodzi zupełnie, natomiast jest kwestia tej różnorodności, jest kwestia wyróżnienia się tych smaków specyficznych, bo niestety przy masowej produkcji, przy sprzedaży w dużych sklepach ginie nam unikalność produktu. To, co jest tą cechą, już nie mówię o regionalnej, ale w ogóle, że smakuje inaczej. Dziwimy się, że idziemy do różnych sklepów i mamy jeden smak wędlin czy serów i tak dalej. Tutaj na pewno będzie specyficzny, związany z konkretnym wytwórcą i jego recepturą.
A rolnicy ekologiczni mogą liczyć na jakieś specjalne wsparcie?
Tak. W PROW-ie jest dodatkowe są, że tak powiem, środki w różnych działaniach, różnych programach dla rolników ekologicznych. Powiem jeszcze, że w tej chwili się, że powiem tak, odstępuje od dawnych odmian i ras. My chcemy wprowadzić w gospodarstwie naszym bydło polskie czerwone. Wiadomo, są cztery rasy bydła polskie, które są uznane jako rasy zachowawcze. Tak samo dwie rasy świń, to są Złotnicka Pstra i Puławska. W bydle jest Polska czerwona, Polska biało-czerwona, czarno-biała i biało-grzbietka. I te rasy to nie są takie wydajne jak HF, które dają, te duże HF-y dają około 10-12 tysięcy, nasze krówki dają 3,5-5 tysięcy litrów mleka. Ale jakość mleka, tu trzeba pod tym zaznaczyć, że jest zupełnie inna jak tych, gdzie jest w oborach karmionych tradycyjnie kukurydza i pasze przemysłowe. Po prostu nasze badania prowadził Instytut w Poznaniu, jak również uczelnia w Olsztynie i są na to wyniki pod względem jakościowym i genetycznym mleka. Najwyższej jakości mleko w tej chwili daje bydło rasy Jersey, a jeszcze wyższe to jest właśnie od kóz. Dlatego, które po prostu nie uczyla. A dlaczego chcemy zacząć te rasy? Bo społeczeństwo w tej chwili jest taki postęp, trend, czy poziom, czy gonitwa, że te choroby cywilizacyjne, czyli alergie, które, że tak powiem, niszczą nasz organizm, powodują właśnie, że konsument szuka produktów, które nie uczulają.
No właśnie, a co jest taką bolączką gospodarstw ekologicznych? To pytanie do pana dyrektora. No, były takie opinie, że one ciągle są za małe. Rolnicy nie za bardzo chcą się jeszcze zrzeszać. Ta żywność też jest stosunkowo droga, nie wszystkich na to stać.
Kłopot jest taki, że to jest po prostu praca ręczna, że trzeba się dużo napracować, że rolnik ekologiczny z pewnością decydując się na przestawienie swojego gospodarstwa, które trwa kilka lat, żeby uzyskać certyfikat, musi liczyć się z uciążliwością takiej produkcji. Jak już mamy takich rolników, kilkudziesięciu w naszym województwie, takich, którzy produkują na rynek, bo ci, którzy uzyskują certyfikat, to jeszcze niekoniecznie muszą coś sprzedawać, ale ci, którzy sprzedają, rzeczywiście ich te ilości wyprodukowane w jednym gospodarstwie są niewielkie i stąd potrzeba jest po pierwsze wzrostu, najpierw powiększania takich gospodarstw i po drugie taką decyzję powinno podjąć więcej rolników. Dzisiaj niestety w sieciach dyskontów czy w większych marketach widzimy produkty ekologiczne, ale są w większości przywożone z zagranicy, zachodniej.
Właśnie, bo pojawiają się takie opinie, że bolączką Polski jest to, że wiele polskich surowców ekologicznych eksportowanych jest na zachód i wracają do sklepów jako przetworzone produkty.
To też się zdarza, ale
dlaczego tak się dzieje? Rolnicy przetwórczych w Polsce?
Mamy małe, tak? Wśród rolników ekologicznych mamy małe przetwórnie ekologiczne. ekologiczne. Mamy pierwszy w kraju przecież zakład przetwórstwa mięsnego pod Łabiszynem. Jest na naszym terenie, prawda? Który rzeczywiście konsumenci... To jest bardzo trudno dotrzeć do świadomości konsumentów, że to jest naprawdę najwyższa półka, bo niestety za tym idzie cena
właśnie.
I Polacy niekoniecznie są gotowi za tą wyższą jakość płacić.
Musimy kończyć, panie redaktorze, to jeszcze
powiem tylko jeszcze, że to jest szansa dla naszych rolników i zachęcałbym, żeby wchodzili w programy. Powiem jeszcze, przeglądałem dane statystyczne po naszej ostatniej konferencji w Łodzi, że właśnie w Polsce brakuje surowca. Surowca właśnie, jak pan mówił, świnki brakuje, mleka brakuje, produktów tych pochodzenia mlecznego czy mięsnego brakuje. Gdzie jest przyczyna? Dziwię się nawet, a przecież ceny za surowce są dużo, dużo wyższe jak w konwencji. Przykładowo litr mleka na dzień dzisiejszy mleczarnie oferują nawet 2 zł rolnikom ekologicznym. Tylko kwestia przedstawiania się. Warunek jeden. Trzeba mieć certyfikat, wszystko i wtedy
trzeba
można korzystać.
I być też trochę odpornym na to, że to nie od razu będą efekty, prawda? Bo tak
dokładnie,
jak już mówiliśmy,
dokładnie,
przestawienie gospodarstwa trwa. Bardzo ciekawe tematy. Będziemy oczywiście do tego wracać. Słuchają państwo regionalnego punktu widzenia. Oderwiemy się na moment od rolnictwa i po krótkiej przerwie zapytamy, co zrobić, żeby legalnie zatrudnić cudzoziemców. Osoby z zagranicy coraz częściej pojawiają się w firmach, ale tak także w rolnictwie. Zostańcie państwo z nami. I could try with the waltz, I could try rock and roll, I could try with the blues, if a song would do, I could sing it high or low, when I let you go, you know I thought it was for the best, now it is so obvious, so here it is.
If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have you back again. Yes.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, ale nie tylko. Procedura legalnego zatrudnienia na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. Czy tak jest faktycznie? O tym teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Agnieszka Dobrodziej, nadinspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam.
Pracodawca, który chce legalnie zatrudnić obcokrajowca, musi przebić się przez biurokratyczny mur. No pytanie, czy ten mur jest bardzo solidny?
Wydaje mi się, że można tak powiedzieć, że jest bardzo solidny. No, te procedury są dosyć, że tak powiem, rozłożone w czasie, ale chciałabym tutaj przede wszystkim zacząć od jednej kwestii. Cudzoziemcy, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej, nie podlegają żadnym istotnym rygorom w zakresie zatrudniania pracowników. Nie są nałożone na nich żadne restrykcje, żadne obowiązki dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę. Natomiast praktycznie osoby, o których mówimy, pracownik cudzoziemski, który do nas trafia, jest zobowiązany posiadać zezwolenie na pracę. Jest to procedura, którą uruchamiamy u wojewody zgodnie z siedzibą pracodawcy.
I to jest tak, że pracodawca występuje, jest obowiązany uzyskać dla pracownika to pozwolenie, czy
tak, w pierwszej kolejności. Mhm. W pierwszej kolejności, jeżeli mamy nowego cudzoziemca, który przyjeżdża po raz pierwszy do naszego kraju w celu właśnie ubiegania się o pracę, ten pierwszy krok wykonuje pracodawca. Tutaj też chciałabym rozróżnić, ponieważ mówimy generalnie o zezwoleniach, ale jest pewien tryb szczególny, uproszczony, dotyczący dopuszczenia do polskiego rynku pracy obywateli z 6 krajów.
Z jakich? Mhm.
To chodzi przede wszystkim o kraje ościenne, czyli Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia. Z tych krajów jest uproszczony tryb, to znaczy pracodawca chcąc zatrudnić cudzoziemca może zarejestrować w powiatowych urzędach pracy zgodnie z siedzibą swojej firmy oświadczenie o zamiarze właśnie powierzenia pracy cudzoziemcowi, ale musi to zrobić na podstawie pisemnej umowy, która będzie określała warunki zatrudnienia, jaki to będzie rodzaj umowy, jakie wynagrodzenie, zawód. No i oczywiście nie może go dopuścić wcześniej niż przed tą datą rejestracji. To jest taki bardzo częsty błąd.
I bardzo ważne jest to, żeby też pracodawca sprawdził, czy cudzoziemiec jest legalnie, tak?
To jest pierwszy krok. To jest podstawa. To znaczy, my generalnie w naszej działalności kontrolnej...
A ta legalizacja, jeśli dopytam, delegalizacja pobytu cudzoziemca, no to już jest po jego stronie.
To jest po stronie cudzoziemca, oczywiście. Czyli każdy cudzoziemiec, który przybywa do naszego kraju, musi mieć najpierw legalny pobyt. Czyli przekraczając granicę, musi mieć ważny paszport i musi mieć wizę uprawniającą go do wykonywania pracy. Bez tego to, że tak powiem, żadne procedury nie zostaną uruchomione. To jest pierwszy krok, który bada urząd przy ubieganiu się, czy oświadczenie o zezwolenie. Kwestia legalności pobytu jest tutaj kluczowa.
Wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. No, są pewne wyjątki. Tak mówi prawo. Dlaczego to jest takie ważne? I czy to trochę nie jest takie utrudniające? No bo być może podejście powinno być bardziej elastyczne.
To znaczy tutaj przede wszystkim mówimy o dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy i jak gdyby przepisy chronią obywateli polskich przed napływem zbyt licznej grupy cudzoziemców. Jeżeli już ci cudzoziemcy mają wykonywać pracę, to odbywa się to za zgodą państwa. I tylko na takiej zasadzie, że będzie się to odbywało zgodnie z warunkami, które wynikają z zezwolenia. Więc ta praca musi się odbywać na podstawie umowy pisemnej. To jest bardzo ważne, ponieważ niektórzy pracodawcy czy przedsiębiorcy nie mają świadomości, że zawarcie umowy cywilnoprawnej wymaga formy pisemnej. Bo kodeks cywilny na przykład nie zastrzega formy pisemnej dla umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, ale w przypadku cudzoziemców jest obowiązek pisemności tej umowy. Kwestia zawodu, kwestia umowy, właśnie rodzaju tej umowy i stanowiska. Te elementy muszą być spójne, jeśli mówimy o legalnym zatrudnieniu. Czyli my weryfikujemy na kontroli, czy zezwolenie określa pewne warunki i czy praca na podstawie tego zezwolenia jest wykonywana dokładnie na tych samych warunkach. Jeżeli nie, jest to nielegalne powierzanie pracy w tym momencie. Są to poważne wykroczenia.
Państwo kontrolują legalność zatrudnienia. jak to wygląda?
Kontrolujemy już 10 lat, bo te przepisy się zmieniły, tak jak zmieniła się nasza ustawa o Państwa Inspekcji Pracy. Powiem szczerze, że bardzo różnie. Pracodawcy świadomi przestrzegania przepisów, duże podmioty, które no od lat, że tak powiem, no zatrudniają cudzoziemców, już sobie radzą z tym problemem. Najwięcej nieprawidłowości dotyczy małych podmiotów, właśnie często z branży rolniczej, sadowniczej, z ogrodnictwa, gdzie to są prace sezonowe, a więc powierzanie pracy na krótkotrwały okres. I tutaj rzeczywiście najwięcej jest nieprawidłowości.
A jakie są najczęstsze nieprawidłowości?
Przede wszystkim to jest właśnie dopuszczenie do pracy przed dniem rejestracji oświadczenia, czy właśnie powierzenie pracy bez umowy na piśmie. No i oczywiście bardzo często niewypłacanie terminowo wynagrodzenia, czy wypłacanie w zaniżonej kwocie, niż wynika to z zarejestrowanych zezwoleń.
A co grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca? Pani mówiła, że niektóre wykroczenia są poważne.
Są poważne.
Kary to też są poważne?
Tak, oczywiście. Znaczy tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że właściwie cudzoziemiec może popełnić wykroczenie, jeżeli pracuje na przykład na warunkach niezgodnych z zezwoleniem, czy bez zezwolenia, czy bez oświadczenia, i również pracodawca, który powierza takiemu cudzoziemcowi pracę, podlega karze grzywny. W przypadku cudzoziemców to jest mandat w wysokości od 1000 złotych. W przypadku pracodawców to będzie od 3000 i tutaj już sądy karne, sądy rejonowe, wydziały karne te sprawy badają.
Najwyższy mandat, jaki można dostać? Czy grzywna?
To jest do 2000 złotych dla cudzoziemca, bo tak przewidują.
Dla pracodawcy? Dla
pracodawcy to jest od 3000 do 30 tysięcy. Tak, to jest ta górna granica, ale no nie jest ona orzekana zbyt często.
Zatrudnienie cudzoziemca w fabryce, a na przykład w rolnictwie, tu procedura jest różna, czy tak samo?
W tej chwili nie ma żadnej różnicy, czyli bez względu na branżę, procedura jest jednoznaczna. W zależności od tego, jakie obywatelstwo, wspomniałam o tych 6 krajach, więc albo oświadczenie, albo zezwolenie na pracę. Przepisy zmieniają się od 1 stycznia 2018 roku. Tutaj wchodzi nowy typ zezwolenia, jakim jest zezwolenie na pracę sezonową, i tutaj rzeczywiście będzie rozróżnienie. Do pracy sezonowej, czyli tutaj ustawodawca określił, że będzie to rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, turystyka, przedsiębiorca, pracodawca będzie mógł ubiegać się o takie zezwolenie na pracę sezonową, natomiast w innych branżach nie zmienia się, na zasadach ogólnych będą zezwolenia na pracę.
Bardzo pani dziękuję. Agnieszka Dobrodziej, nadinspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, była naszym kolejnym gościem. Państwo oczywiście pewnie też pomagają, tak? Jeśli pracodawcy mieliby jakieś kłopoty, można się
oczywiście
poradzić.
Codziennie można przychodzić do nas do okręgu, porady prawne są bezpłatne, także zapraszamy.
Dziękuję bardzo. To był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia mówi teraz Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.